Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, 9 minut po 9, w zasadzie już 10 minut po 9, więc zaczynamy komentarze w Radiu Gdańska. Wspólnie ze mną w studiu Marek Formela, redaktor Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Witam.
A także Krzysztof Puternicki, reżyser, autor filmów i podróżnik. To co ja lubię najbardziej.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, wybory. Od tego musimy zacząć, bo taki mamy czas niestety, że będziemy o tych wyborach mówili coraz więcej, ale prosimy nie regulować odbiorników, bo mamy nadzieję, że będziemy o tym ciekawi dziś opowiadać. Panowie, dziś najnowszy sondaż wyborczy. Będziemy się na tym teraz troszeczkę skupiać. Sondaż United Service dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34,5% poparcia, 31,2% to Koalicja Obywatelska, 9% Trzecia Droga, no i pod tym progiem koalicyjnym jest na przykład Lewica 7,1%, Konfederacja może liczyć na prawie 8%, a nie wiem, niezdecydowanych mamy aż 10%, więc bardzo dużo. To spore zmiany względem sondażu, który ukazał się niemalże tydzień temu, bo wygląda na to, że w tydzień Koalicja Obywatelska odrobiła około 6%. Pytanie tylko, czy to są rzeczywiste zmiany poparcia, czy mamy jeszcze sierpień i niestety wchodzi tutaj w grę raz, że wakacje, a dwa, że metodologia badań, no bo te zmiany są naprawdę w niektórych przypadkach ogromne. Marek Formela, jak pan sądzi?
No niedawny sondaż Social Changes dla portalu W Polityce przyniósł inne rezultaty, 39-29 między koalicją Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. No myślę, że trzeba poczekać na, znaczy generalnie trudno komentować, uważam, z jakimś głębszym przesłaniem pojedyncze sondaże. Czasem jest to refleks chwili, czasem to przypadek, a czasem jakaś nieprzewidziana emocja. Ciekawy będzie sondaż, trochę sobie zaprzeczam, ale moim zdaniem no, może być w tym jakieś racjonalne jądro, gdy zostaną zapytani wyborcy po tym, jak dołączył znany liberał Michał Kołodziejczak do nowy lider Platformy Obywatelskiej, bo to jest dla wielu członków tego ugrupowania, sympatyków, wczorajsze spotkanie też z panią Nowacką i z panią Chmiel w lokalu Wspólnoty Gdańskiej, obficie dotowanej przez gminę Gdańsk, fundacji radnego Stelmasiewicza, pokazało, że no, jest jakaś dezorientacja w elektoracie Prawa i Platformy Obywatelskiej, pewnego rodzaju dezorientacja dotycząca tego, co PO, poza tym, że Donald Tusk chciałby być znowu w Sejmie, ma zamiar Polakom zaproponować, bo na razie nie proponuje nic poza właśnie takimi eventami. Epitet, event.
No właśnie, lider Agrounii Michał Kołodziejczak tym dołączeniem do Platformy Obywatelskiej, który wcześniej mówił, że to przecież największe zło, że tego nie można robić i tak dalej, wzbudził, można powiedzieć, no niechęć do siebie, przynajmniej u części środowiska rolników. Widzieliśmy palone koszulki Agrounii, palone flagi, obelżywe słownictwo kierowane wobec lidera tego rolniczego ugrupowania. To wzmocniło Platformę? Powinniśmy już widzieć jakiś oddźwięk chociażby w notowaniach Trzeciej Drogi przecież.
Nie mam w ogóle żadnych
Krzysztof
wątpliwości.
Puternicki.
Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Michał Kołodziejczak jest spalonym pomysłem Platformy na wzmocnienie tych wyników sondażowych, a za czym idzie wyborczych na koniec. Nikt o zdrowych zmysłach, żaden rolnik, który zostawia swoją krwawicę na polskiej ziemi.
Na polu dokładnie
na
mówiąc.
Na polu. Nigdy nie zagłosuje na Platformę Obywatelską. To nie jest ten sam Kołodziejczak, który tam wysadzał świnie na rondach warszawskich.
Czy tak. Wysypywał marchew, tak.
I tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że Platforma dzisiaj jest gotowa na wszystko, a panowie, no dla mnie najciekawszym zjawiskiem jest kwestia w ogóle doboru, słuchajcie, no kończy się era polityków, dzisiaj się zaczyna już era celebrytów, na co mamy inne dowody w tej przestrzeni, tak, bo dopierane są coraz bardziej egzotyczne osoby na stanowisko kandydatów do polskiego Sejmu i to jest dla mnie przerażające.
Była kiedyś, parę lat temu Janusz Palikot popełnił taką wypowiedź, ja ją ugładzę na potrzeby naszej radiowej anteny, ale powiedział przed wyborami, że jego partii Palikota wówczas potrzebny jest homoseksualista ze znaną twarzą. Wówczas chodziło o Roberta Biedronia. Pytanie, czy rzeczywiście Michał Kołodziejczak będzie takim czarnym koniem, bo zdążył już powiedzieć o wspólnym, o Kornelu Morawieckim, obrazić premiera.
Boiąc się klęski politycznej, która w jego przypadku będzie klęską osobistą o rozmiarach katastrofy, buduje jak największy namiot, pod który zaprasza, do którego zaprasza, kogo się da. Z jakichś tam pewnie analiz wynikało, że pan Kołodziejczak ma poparcie rzędu 0,3-0,5%, więc założono, że jeżeli uda się zdobyć 100-150 tysięcy głosów, to będzie to istotne w kontekście architektury sejmowej. Zgadzam się z Krzysztofem. Te rachuby są błędne i płonne, dlatego że pan Kołodziejczak jest zdrajcą polskiej wsi, zdrajcą środowiska, z którego wyszedł. Na zdrajcę nikt nie zagłosuje, to może być tylko pęd wyborców PO, żeby oddać głosy na jedynce w Koninie. To będzie parę tysięcy głosów, zdobyłby każdy te głosy, kto w tym miejscu byłby na... kto znalazłby się na tym miejscu. To nie jest tak, że pan Kołodziejczak spróbuje w sposób sprytny pogmatwać swoje wcześniejsze wypowiedzi i otumanić publiczność, że na przykład nie rzucał flagi, skoro rzucał, nie mówił o narodzie koczowniczym, o cofnięciu nas o kilka wieków przez Donalda Tuska. To jest człowiek trochę jak piszczyk z Eroiki, bez właściwości.
Bez właściwości.
No tak, ale zdążył już obrazić premiera Mateusza Morawieckiego, zdążył przykleić się, tak brzydko powiem, do łoża śmierci pana Kornela Morawieckiego i powiedzieć, że Kornel Morawiecki ostrzegał go przed jego synem, kiedy Solidarność Walcząca mówi, że nikt go przy łożu śmierci pana Kornela nie widział. No, jak zaufać?
No, kłamstwo jest tworzywem polityki, albo mówiąc bardziej elegancko, konfabulacja jest tworzywem polityki. Pan Kołodziejczak był już wszędzie, bo też otarł się o PiS w strukturach powiatowych. Ta przygoda trwała bardzo krótko. Próbował w różnych miejscach zakotwiczyć. Płonne to były próby i nie przyniosły żadnego trwałego związku. Ja myślę, że problemem pana Kołodziejczaka jest pan Kołodziejczak, jego ambicje, emocje i też, no, jak łatwo zauważyć, początek jego publicznego buntu łączył się z interesami jego branży. To była Unia Warzywno-Ziemniaczana, to była próba zdeskontowania czy też uzyskania koncesji od rządu na rzecz tego środowiska, na rzecz tych producentów. Nic poza tym, jak w przypadku Lepera, żaden strukturalny konflikt na polskiej wsi nie funkcjonuje. Polska wieś się tak zmieniła, że Kołodziejczak wydaje się egzotycznym heroldem.
Krzysztof Puternicki.
No, jeszcze będę cały czas przypominał o innych bardzo ciekawych osobach, które dołączają do drużyny Pierścienia Platformy Obywatelskiej. Jest też pani, którą pamiętam z krzyczenia, pamiętacie? Tak. Więc jest szereg, słuchajcie...
Proponuję rozebranie płotu i...
I rozdanie, tak, i rozdanie go mieszkańcom Podlasia.
Złomu, jak
rozumiem. Którzy będą wiedzieli, co z tym zrobić.
No tak.
No dobrze, panowie, przejdźmy troszeczkę teraz, w takim razie zostaniemy troszeczkę przy temacie wyborów, ale wypłyniemy na szerokie wody oceanu europejskiej polityki. Unijny komisarz, pan Dieter Reynders, przesłał polskiemu rządowi w kwietniu, uwaga, w kwietniu tego roku list. Portal W Polityce uzyskał dostęp do treści listu i wynika z niego, że ten unijny komisarz właśnie jawnie podważa status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Warto dodać, że jest to najważniejsza instytucja, jeżeli chodzi o wybory, bo to właśnie ona będzie miała decydujący głos, ona będzie decydować o tym, czy te wybory są ważne. Kolejny etap tego unijnego sporu.
Bardzo precyzyjny strzał.
Czy bardzo precyzyjny strzał? No właśnie chciałem zapytać.
Bardzo precyzyjny strzał ważnego unijnego polityka. Pan Didier chyba sobie sobie zdaje sprawę z tego, że celuje w organa, które faktycznie są istotne, jeżeli chodzi o zatwierdzenie chociażby wyborów, wyników, tak? Wyników wyborów i to jest dla mnie kolejny dowód na to, że po prostu polska demokracja jest celem ataku unijnego. No i tyle.
No tak. To jest, jak słuchać się, a pamiętamy te głosy polityków opozycji, zwłaszcza tych najbardziej wrzaskliwych, to jest ta sama partytura. W kraju mówi się o braku zaufania do procedur wyborczych, o ryzykach jakichś fałszerstw, a jakby równolegle komisarz Reynders wyraża te opinie na papierze Komisji Europejskiej i przesyła je polskiemu rządowi. Prawdę mówiąc, nie wiem, dlaczego trzymano ten dokument tak długo w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Moim zdaniem ten rodzaj cenzury, ingerencji w polskie sprawy rozzuchwala następnie takich politycznych linoskoczków jak pan Weber, który wykorzystuje z kolei swoją pozycję w EPL-u do pogłębiania wrażenia chaosu i dezorganizacji w Polsce. Władze polskie mają legitymację demokratyczną, wybory jak do tej pory nie były nigdy sfałszowane, nie ma ryzyka tego, że zostaną sfałszowane, a nic co w Polsce się dzieje w sensie prawnym, praworządności nie wykracza poza przepisy prawa przyjęte przez polską legislatywę. Czytający Jana Locke'a wiedzą, że Polska jest krajem niezwykle demokratycznym.
Ten list pokazuje strategię Komisji Europejskiej na dalsze atakowanie Polski i przygotowywanie uzasadnienia dla porażki opozycji, w którą tak bardzo zainwestowano. Tak dla portalu niezależna.pl sytuację skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Kolejna furtka do ataków, zostawiona chociażby przez lipcowe orzeczenie TSUE?
Brama.
No tak, no, bez wątpienia.
Aż tak?
No dlaczego nie? No, wszystko na to wskazuje, że...
Od kilku lat na poziomie Parlamentu Europejskiego w różnych fragmentach działalności państwa brukselskiego prowadzona jest konsekwentna przeciwpolska polityka inspirowana przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nie mając argumentów na rzecz przekonania za sobą polskich wyborców, straszą Polaków, że Polska jest krajem niedemokratycznym, złym i odsunięcie PiS-u od władzy jest jedynym...
ratunkiem dla demokracji.
Jedynym ratunkiem dla demokracji. Polecam demokrację samorządową, autorytarną pod rządami Platformy Obywatelskiej w różnych miejscach w Polsce. Praktykowana na co dzień opresyjna polityka lokalnych samorządów.
To jeszcze krótko na koniec. My, Polska chce rozbudowywać port w Świnoujściu, a Niemcy nie chcą. O, nie chcą. Mało tego, mówią o tym. Po pierwsze grożą, że pójdą do sądu, jak my będziemy dalej chcieli, a po drugie mówią, że budowa tego portu ma przynieść, tu cytat, nieodwracalne zniszczenia przyrody, ale jest też mowa o insektach, szczurach i świetle portowym, które ma przeszkadzać turystom na niemieckiej części wyspy. Już króciutko.
No to w takim razie ja tylko powiem w skrócie, znam ten temat dosyć dobrze. Chodzi o zablokowanie kanałów wejściowych do polskiego zachodniego portu, który ma dalej swoją konkurencyjność odbierać przyładunek portów niemieckich. Co się dzieje i co jest przyczyną gigantycznego ataku ze strony niemieckiej? Polskie porty przeładowują z roku na rok coraz więcej i to jest trend, który ma być zatrzymany właśnie poprzez między innymi taką inicjatywę.
Zmienił się polski układ drogowy. Polska ma w tej chwili, zaczyna się wyłaniać bardzo spójny system połączeń drogowych z krajami przybałtyckimi. Rozwijają się, budowany jest port lotniczy. Jest gigantyczny rozwój przeładunków w polskich portach i to jest nic innego jak po prostu walka konkurencyjna, ale ona ma charakter, to powiedziałbym, politycznie archetypiczny. Z tym problemem borykały się już władze Polski Ludowej w latach 80. Podczas spotkania w Gdańsku ówczesny wicemarszałek Sejmu Mieczysław Rakowski opowiadał o gigantycznych problemach z delimitacją Zatoki Pomorskiej. Tych samych problemach, o których my dzisiaj rozmawiamy. One zostały na skutek presji Związku Radzieckiego w marcu, kwietniu 89 roku zamknięte porozumieniem, no ale dzisiaj nie ma NRD, jest Republika Federalna Niemiec, a problemy strukturalne, to napięcie, które biegnie środkiem Zalewu Pomorskiego, jest dokładnie taki, jak Krzysztof zaakcentował.
No i do tego można by tylko dodać teraz słowa prezydenta Świnoujścia, pana Janusza Żmurkiewicza, który sytuację skomentował tak. Argumenty strony niemieckiej mnie nie przekonują, a niektóre są wręcz śmieszne. Mówienie o insektach, szczurach, które pojawią się wraz z budową portu, czy słowa o tym, że światło będzie utrudniało życie turystom po niemieckiej stronie, to absurd, wyliczał prezydent Świnoujścia i wydaje mi się, że tym możemy tą audycję zakończyć. Dziękuję bardzo, Marek Formela.
Więcej energii w Niemczech w sprawie reparacji, a mniej pouczania w sprawach sporów o podział Zatoki.
Dokładnie.
Zalewu.
Krzysztof Puternicki.
Dziękuję. Ja się nie boję polskich szczurów, słuchajcie.
No i Bartosz Stracewski, ja kiedyś hodowałem, więc kłaniam mówię się, że nic złego. Dziękujemy i dobrego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.